Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Witam was bardzo, bardzo gorąco w dzisiejszym farbowaniu życia. Bardzo gorąco, bo jest maj i włączyli już słońce i mam nadzieję, że na dobre i że to słońce trochę nam wszystkim widzom, twórcom i gościom farbowania pomoże, bo wiemy, że witamina D może nie tyle czyni cuda, ale naprawdę pomaga jakoś lepiej ten świat przyjmować. Dziś powiemy w farbowaniu o czymś, o zjawisku, o którym ja słyszałam kilka razy w życiu, ale wiecie, ono pochodziło z Japonii. I tak sobie myślałam, z Japonii? No przecież to jest tak daleko, kto by w ogóle się tym interesował. No oni w tej Japonii tak żyją inaczej niż my. Polska to Polska, Japonia to Japonia. I rzeczywiście oni tak pędzą. U nas troszeczkę to wygląda inaczej. No i skoro tak pędzą, to mają różnego rodzaju problemy. Mowa oczywiście o, albo nie oczywiście, bo to może wcale nie być oczywiste takie dla nikogo, Serafin. Mowa o wirusie hikikomori, czyli tak zwanym japońskim wirusie samotności. To jest zjawisko, które w Japonii występuje od wielu, wielu lat. Okazuje się niestety, że w Polsce też występuje, choć zostało zdiagnozowane pierwszy raz stosunkowo niedawno, bo już w latach 2000, to jednak ma się całkiem nieźle, tak paradoksalnie mówiąc, coraz lepiej i na pewno podkarmiła ten wirus pandemia, której wszyscy doświadczyliśmy. Dlatego dziś porozmawiamy o książce i o takim projekcie Hikikomori, czyli historię o uciekaniu w samotność. Autorką jest piosenkarka Pola Rice. Hikikomori może dopaść każdego. Rozprzestrzenia się we współczesnym świecie jak chwasty. Wyklucza z życia społecznego, czasami na chwilę, kiedy indziej na lata. Niezależnie od ilości pieniędzy na koncie, miejsca zamieszkania czy wieku. Każdy jest narażony na samotność. Bardzo się cieszę, że mamy przyjemność dzisiaj porozmawiać. Ty wolisz Pola czy Paulina? Jak tam znajomi do ciebie mówią? Czy Pola jest tylko takie sceniczne, a teraz jesteś Pauliną?
Tak, Paulina, tylko moja mama na mnie mówi, jak na mnie krzyczy, więc raczej Pola jesteś albo Pola. Paula, tak.
Hikikomori dotyczy też ciebie, więc o tym bardzo chciałabym porozmawiać, ale na początek kilka słów o tym projekcie. W jednym z wywiadów, które z tobą przeczytałam, no wysnułam taki wniosek, zaraz mi powiesz, czy słuszny. Wysnułam go, bo jest tak mi bliski, że albo wiesz, albo wszystko, albo nic. Więc jak płyta, to i książka. Tak. I też w tej książce jest coś, z czym się wcześniej nie spotkałam, ale ja się nie spotkałam w życiu z wieloma rzeczami, bo jestem absolutnym takim dzikusem. Po każdym rozdziale, po każdym opowiadaniu, notabene każde z nich jest takie wow, wstrząsające i ściska żołądek, jest QR kod, który jak tak najedziemy telefonem, to odsyła nas do utworu z twojej płyty nowej o tym samym tytule, czyli Hikikomori do teledysków, do utworów. Skąd pomysł, żeby zrobić i to, i to?
Ja nigdy nie chciałam napisać książki, to nie było moje marzenie, ani mój cel, ani nic, co w ogóle przyszło mi do głowy. I tak naprawdę ja pisząc tę płytę, i była to dla mnie swego rodzaju terapia, sposób na opowiedzenie tego, z czym się mierzyłam. Natomiast pisząc te piosenki w ogóle nie miałam zamiaru ich wydawać. To jest ciekawe, że ja właściwie miałam taki sposób na poradzenie się z tym, co poradzenie sobie z tym, co się ze mną dzieje. Rafał Olewnicki, czyli współautor wszystkich utworów, przychodził dzielnie do mnie do domu i cały czas mi mówił, róbmy, piszmy, jak już ja z siebie to wyrzucę, to może będę gotowa na to, żeby wrócić i zacząć pisać płytę, czyli ten właściwy materiał. Natomiast okazało się, że bardzo dużo osób mi tak naprawdę namawiało do tego z moich bliskich, że te utwory są szczere, bardzo szczere i że trzeba je wypuścić, bo może komuś pomogą. Dojdałam się namówić. Na początku to było bardzo trudne i wiedziałam, że to jest równoznaczne z tym, że będę musiała opowiadać o tym, co mi się przytrafiło i co ja przeżyłam, że nie uniknę tego. Nie powiem, że to jest artystyczne, bo ja jakaś wizja i po prostu to wszystko jest tak trudne i ciężkie. Natomiast ja w momencie, kiedy zrozumiałam, że to nie jest tak, że ja jestem słabsza, gorsza i wypadłam z tego wyścigu z mojej winy po prostu, tylko bardzo dużo osób się mierzy z problemami i bardzo dużo osób zaczęło o tym jakoś bardziej otwarcie mówić. To postanowiłam stworzyć bohaterów zupełnie innych ode mnie, żeby tę perspektywę szerszą pokazać, bo ja na początku gdybym wiedziała, że to wszyscy się z tym mierzą i każdy ma gorszy moment, a nie tak, że ja po prostu właśnie nie daję rady, nie umiem wystarczająco dużo, albo nie wiem wystarczająco dużo, albo nie jestem tak fajna, żeby zdobywać tyle lajków, ile potrzeba. To byłoby mi łatwiej i dlatego powstała ta książka. Na początku to była jedna historia do utworu Chyba, a potem się nie mogłam zatrzymać i powstała historię do każdego z utworów.
Te opowiadania są i o pracoholizmie, i o ukrywaniu się ze względu na wygląd, na chorobę, i, mhm. I o Instagramie, o tym, że bez niego jest gigantyczna samotność. Tak. Każdy z bohaterów bardzo cierpi, ale bardzo też udaje. Nie? I ja czytając zastanawiałam się, kto bardziej cierpi, czy bardziej udaje przed całym światem. I udało ci się tę taką niesamowitą samotność fajnie ubrać w słowa. No ciężko się czytało, tak wiesz, aż ściska, nie? W tych opowiadaniach są mężczyźni, są kobiety, są w różnym wieku, o różnym statusie i tak dalej, bo to może dotknąć absolutnie każdego. Ale chciałam jeszcze zapytać w kontekście tego projektu o płytę właśnie. Ja staram się unikać utworów, które nie są skoczne, wiesz, tak jakby od dawna. W sensie wiem, że smutna muzyka może mi naprawdę obudzić i nawet mam taką playlistę z różnych momentów mojego życia i jak niechcący ostatnio włączyłam odtwarzanie losowe i rzeczywiście wylosowała mi się taka piosenka z początku depresji, to ścisk, nie? Mhm. Więc staram się takie skoczne rzeczy, ale pomyślałam sobie, no nie, jakby totalnie chcę przesłuchać twojej płyty przed naszą rozmową. No i te słowa tych piosenek, też tytuły, to jest wszystko takie krótkie, takie mocne.
Tak.
Bez tchu. Chyba. Jest o samotności, o strachu, o lęku.
Tak. No tak, ja nie kalkulowałam i nie zastanawiałam się, o czym to będzie. Tak jak wspomniałam wcześniej, myślałam, że piszę trochę bardziej do szuflady i dla siebie, żeby się otworzyć i żeby wrócić do muzyki na dobre. Więc też nie zastanawiałam się nad tymi tytułami. Teraz tak naprawdę dopiero do mnie dociera, że faktycznie one są bardzo takie krótkie, rzeczowe i mocne, ale też o takich emocjach opowiadają i nie udałoby mi się od tego uciec. Mimo, że na przykład utwór Bez tchu jest bardzo skoczny. Tak, no, wbrew pozorom.
Ja lubię taką jedną piosenkę, która mi się kojarzy z wakacjami, bo jest skoczna, ale ostatnio wsłuchałam się w słowa i tam koleś śpiewa o tym, że on nie radzi sobie jak jest słońce, bo słońce to szczęście, więc tak miałam dopiero potem no taką właśnie, myśl, no nie? Że rzeczywiście no, skoczność to nie wszystko, tym można dużo przykryć. I jak się czujesz teraz z tym, że to się stało, że to się wydało, że to się sprzedaje, że to się słucha? Czyta i ogląda, bo ty zrobiłaś trójpak. Można posłuchać, można obejrzeć, można poczytać.
Tak, no właśnie to jest ciekawe, jak ja się czuję, bo ja sama trochę nie wiem, jak się czuję teraz. Tak sobie podróżuję od takich stanów euforycznych po depresyjne, więc to na pewno nie jest już tak, że ja sobie skaczę z radości, już ze wszystkim poradziłam, jest świetnie, bo w ogóle tak nie jest. Tak mi się wydawało przez moment, że już jestem gotowa na wszystko i dam radę. Okazuje się, że nie do końca, więc cały czas jestem w tym procesie i tak naprawdę no, jesteśmy po kilku dniach wolnego i ja dopiero teraz, dzisiaj tak się konfrontowałam z tymi myślami, że właśnie nie jest tak super, jak mi się wydawało. I to też nie jest tak, że ja sobie poradziłam z tym ocenianiem i z tymi oczekiwaniami i z tym wszystkim, co mogłoby się dziać po premierze płyty i książki. Znowu mam myśli, że mogłabym więcej, że mogłabym lepiej i że może to ze mną coś jest nie tak. Pojawiają się niestety, aczkolwiek już wiem, że to jest jakiś schemat w mojej głowie. Mam większą świadomość, więc mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Ale no, trzeba pamiętać, że to nie da się raz na zawsze z tym uporać, że to wraca i że cały czas musimy mieć tę czujność, aczkolwiek ostatnio byłam na jakiejś takiej imprezie branżowej i rozmawiałam z ludźmi i to jestem dumna. Naprawdę, że zwykle to wyglądało tak, że ja się gdzieś chowałam i tak pokazywałam na chwilę i uciekałam, bo nie dawałam rady, a byłam, wytrwałam kilka godzin i naprawdę to jest sukces.
A jak się czułaś teraz, teraz na wiosnę, kiedy pojawiła się płyta i pojawiła się książka w porównaniu do tego, co czułaś no, dokładnie 5 lat temu, bo 5 lat temu pojawił się album, o którym mówiłaś w jednym z wywiadów, że jak dostałaś płytę do ręki, to nie czułaś nic, nie? W sensie, że to na to się czeka, a potem to przychodzi i nie czujesz nic, ani tej dumy, ani tego, że okej, dobra, teraz jestem wystarczająca, ani nie potrafiłaś siebie pochwalić. A jak teraz było?
Teraz byłam w takim szale, że trochę nie miałam czasu się nad tym zastanawiać, ale ja myślę, że bardzo ważny jest ten bilans zysków i strat. I to jest coś, czego wtedy nie wiedziałam, że tak dużo będzie mnie to wszystko kosztowało. I ja naprawdę wtedy też dałam z siebie wszystko, dałam to, co mogłam i starałam się, jak jestem perfekcjonistką, więc jakby nie mogło być tak, że coś odpuszczę. Ja dałam z siebie 100% i wydawało mi się, że to jest za mało cały czas. A kosztowało mnie to bardzo dużo stresu, bardzo dużo pracy i myślę, że to moja taka anhedonia trochę po wypuszczeniu tej płyty, po opublikowaniu, wynikała z tego, że to mnie kosztowało więcej niż mogłabym dostać. Tak teraz sobie myślę.
Po tej płycie w 2018 roku, potem była trasa, był taki tour dosyć mocny, bo przeczytałam, że walnęłaś 100 koncertów, 100 tak. wystąpień. No i tak. co? No i rozumiem, że byłaś w tunelu, w gazie, w cugu niemalże koncertowym. Tak. I przyszła pandemia?
To nawet jeszcze wcześniej. Mnie dużo, dużo przed, długo przed pandemią, właściwie rok przed pandemią już byłam mocno zamknięta i mocno bardzo złe rzeczy się działy w mojej głowie. Dostaliśmy nominację, znaczy ja dostałam, ja zawsze mówię w liczbie mnogiej, nie wiem dlaczego, ale już dostałam ochrzan i teraz ja dostałam nominację za debiut roku do Fryderyków.
To chyba marzenie, co?
No właśnie, ale ja w ogóle nie chciałam tam iść i to było już dla mnie taki ostry sygnał ostrzegawczy, że coś się nie dzieje dobrze, bo ja się przygotowałam, miałam te kieckie, jakieś buty szalone i tak dalej, jakby miałam tam pójść, znaczy poszłam tam ostatecznie, ale gdyby nie Kinga z wytwórni, która mnie trochę namówiła na to i faktycznie jakiś tam samochód mi podstawiła i tak dalej, wsadziła mnie generalnie do tego samochodu, że ja mam tam jechać, to ja bym uciekła. I
o czym był ten lęk, wiesz już dzisiaj? Czemu nie chciałaś iść?
Ja się bałam oceny, bałam się tego, że ktoś mi powie, że nie jestem wystarczająco dobra, żeby tę nagrodę dostać, a z drugiej strony miałam coś takiego, ja pamiętam jak dziś to pamiętam, że siedziałam przy tym stoliku i ja tak byłam zaciśnięta, żeby tylko nie trzeba było tam wychodzić i ja naprawdę marzyłam o tym, żeby tej nagrody wcale nie dostać, mimo że super byłoby ją dostać, wiadomo, ale miałam tak, że jeśli ja mam tam wyjść, żeby ją dostać, to ja jej nie chcę. Także to już były takie sygnały, że coś się dzieje ze mną złego i po tych Fryderykach, gdzie tak naprawdę ja powinnam pracować, powinny się posypać propozycje, to ja się zamknęłam w domu.
Na regenerację, tak?
Na początku tak myślałam. Na początku myślałam, że się zregeneruję.
A długo sobie wmawiałeś, że to potrzeba regeneracji?
Nie pamiętam już dokładnie ile to trwało, ale na pewno kilkanaście tygodni. Mhm. Myślę, że tak, że na początku miałam się zastanowić właśnie, co ja chcę dalej robić, czy chcę w ogóle w tej muzyce, czy ja dam radę, czy właśnie może to nie jest dla mnie, że to ciągłe ocenianie i ciągłe takie gonienie króliczka, to jest zupełnie nie w mojej naturze i że ja się w tym nie odnajdę. Miałam też próby pisania nowej płyty z różnymi super producentami i może szkoda, że nic z tego nie wyszło, ale ja miałam poczucie, że ja się powtarzam i że w ogóle to, co robię, to już nie jest dobre i no w tamtym momencie nic. Ja myślę, że bym nagrała z PJ Harvey, czyli moją ukochaną artystką, duet i też pewnie by mi się nie podobał. Więc to nie był dobry moment na tworzenie. No i tak, no i to się przerodziło w miesiące. A potem przyszła pandemia i było super, bo ja nie musiałam się nikomu tłumaczyć, dlaczego nie chcę wychodzić, dlaczego nie chcę się spotykać. To było niesamowite, bo ja tak zmanipulowałam też moich znajomych, wszystkich, że oni wszyscy przychodzili do mnie do domu i rzadko musiałam wychodzić.
Czyli no parę tygodni, jeśli nie miesięcy.
Bardziej,
no. Bo to tak, no jesień, zima już, nie? Ten 2019, tak, czyli tak, tak. W sumie spoko, no bo kto by łaził, przecież październik, listopad, no to się siedzi w domeczku.
Tak.
I potem no, styczeń, luty i już pandemia, to ładnie ci się przeciągnęło.
Tak, no i tak, no bardzo to był ciekawy czas, bo ja bardzo długo sobie wymawiałam, że mam nad tym kontrolę i że jest w sumie spoko i właśnie, że odpoczywam.
A jak odpoczywałaś jako perfekcjonistka?
No robiłam, malowałam ściany w domu.
No dobra, no to porządki. Jeden dzień, wiesz.
Miałam totalny fokus na zdrowe jedzenie. Pamiętam, że zrobiłam, jakby ja mam też bardzo duże problemy zdrowotne, więc miałam też ten czas, żeby się ogarnąć, żeby zacząć o siebie dbać i tak się na tym skoncentrowałam, że to był w ogóle mój sens życia, żeby robić sobie te posiłki, gotować to, co mogę, czego nie mogę i jakby ja naprawdę miałam takie poczucie, że się w tym spełniam. Tylko szybko się okazało, że jednak to jest kolejna ucieczka.
Ale dopadały cię takie stany słabsze, o których byś już pomyślała, no nie no, to za długo trwa, czy jeszcze trzymałaś się w tej swojej teorii o regeneracji, o tego, że masz nad tym kontrolę?
Tak, ja jestem control freakiem. Ja w momencie, kiedy się okazało, że nie jestem w stanie wyjść do sklepu, bo mam taki lęk w sobie, że do sklepu, który jest naprzeciwko mojej klatki, nie byłam w stanie wejść do tego sklepu. Mimo, że jakby założyłam kurtkę.
To było jak gotowałaś zupę i zabrakło soli.
Tak, tak. I my mieszkamy w takiej kamienicy, gdzie wszyscy się bardzo dobrze znamy. Wszyscy sąsiedzi to przyjaciele i jakby zawsze ktoś jest. I zawsze kogoś mogę poprosić, że mogłam wcześniej poprosić, a dobra, idziesz do sklepu, to mi kupa, a teraz się okazało, że nie mogłam. Nikogo nie było i musiałam sama tam pójść i nie byłam w stanie.
A wyszłaś z klatki, czy nie?
Stałam w progu klatki. I się popłakałam przed tym sklepem. Mhm. I się okazało, że nie mam kontroli.
Ale ciało też powiedziało nie?
Tak, tak, nie, to w ogóle jest nie do opisania. To co się ze mną... Ja czułam, jakbym w ogóle stała obok i widziała osobę, która po prostu jest super słaba i nie jest w stanie zrobić kroku.
Dyskutowałaś jeszcze ze sobą, że dam radę, czy po prostu wróciłaś?
Nie, ja wróciłam, ale sobie mówiłam, dobra, no przecież dawno, może dlatego, że nie wychodziłam, może jakieś tam... Najpierw ja sobie zawsze próbuję udawać też przed samą sobą, to jest taki schemat mój, że nie, no dobra, przecież nic się nie stało, jakoś tam tak. Próbowałam sobie to przetłumaczyć, ale potem ta moja kontrola sprawiła, że nie, ja muszę się ogarnąć, że to nie może tak wyglądać, więc zaczęłam szukać pomocy, najpierw online'owo, bo oczywiście tak jest łatwiej. No i potem parę razy nie trafiłam, aż w końcu trafiłam do mojej terapeutki, z którą pracuję do dziś i już sobie nie wyobrażam trochę życia bez terapii.
Chciałam się zatrzymać na chwilę na tej sytuacji tego wyjścia z klatki, bo to są takie, nie wiem, czy się zgodzisz, takie momenty przełomowe, że każdy tak. w swoim kryzysie ma taki moment, w którym jakby widzi, że no nie, że to coś jest nie tak.
Tak.
Jak to, ja wiem, że to jest bardzo trudne do opisania. Ja na przykład kiedyś miałam taką sytuację, o której dzisiaj myślę, że to mógł być taki atak paniki, że jednak wiesz, że to mi się przydarzyło pierwszy raz w życiu, nie? Jakby totalne zagubienie, jeżeli chodzi o orientację w terenie i pamięć. A co się czuje, jeżeli próbuje się wyjść z chaty? No dobra, no zimno, to może być taka... Jak sobie to wytłumaczyć, nie? Taką rzecz, która się nigdy wcześniej nie wydarzyła, bo mówisz, że próbowałaś sobie to jakoś wytłumaczyć.
Tak.
Ale jak sobie wytłumaczyć taką rzecz, która się nigdy wcześniej nie wydarzyła, która jest rzeczą naturalną, normalną, wszyscy na świecie to robią. Dlaczego ja nie mogę wyjść z klatki?
Tak, no ja nie do końca, jakby stan, w którym byłam, nie do końca jestem w stanie opisać, bo ja też, to było tak szokujące, bo jakby ja zawsze byłam samowystarczalna i zawsze, ja w ogóle nie umiem prosić o pomoc. To jest coś, co jest bardzo trudne dla mnie i zawsze próbuję sobie sama z czymś poradzić. I chyba, że to są jakieś prozaiczne rzeczy, no to wtedy wiadomo, że okej, ale jak coś dla mnie istotnego, nie jestem w stanie. Cały czas nad tym pracuję, ale ja po prostu czekam, aż ktoś mi tę pomoc zaoferuje. I w momencie, kiedy okazało się, że ja nie mogę czegoś zrobić, to mnie sparaliżowało i teraz jak to wspominam, to trochę jakby mi się to śniło i czasami się nawet zastanawiam, czy to faktycznie miało miejsce, czy ja czułam to, co mi się wydaje, bo byłam w amoku. To jest tak właśnie, myślę, że to takie obserwowanie siebie z boku to jest najlepszy sposób na opisanie tego.
Co powiedziałaś na spotkaniu z terapeutką pierwszym?
W ogóle nie powiedziałam, że mam problemy z wychodzeniem z domu. Ja zaczęłam od jakichś rzeczy takich, w których
czułam się
bezpiecznie.
Ale wiedziałaś już to, czy jeszcze wydawało ci się, że to nie o wychodzenie z domu chodzi? Czy już wiedziałaś, że jakby nie wychodzę, znaczy nie dam rady, nie?
Na pewno mówiłam o takiej fobii społecznej, że się boi ludzi, że boję się. Ja zresztą do tej pory mam tak, że mam momenty, w których ciężko mi wejść do sklepu, ale tego samego dnia w ogóle poszłam na ściankę ubrana w ten moją nimb z włosów i w jakiś szalony kostium. I to nie było dla mnie problemem, a wejście do sklepu w dresie było dla mnie problemem. I nie do końca wiem, na czym polegają te mechanizmy cały czas, ale ja na początku terapii mówiłam o rzeczach, nad którymi już miałam kontrolę. Wiedziałam, że są moim problemem, że jest mi z tym trudno i ciężko mi sobie z tym dealować, ale jakby musiałam się czuć bezpiecznie. Bardzo dużo sesji musiało mi dojść, zanim się tak otworzyłam i zaczęłam mówić o jakichś takich rzeczach, z którymi faktycznie sobie nie daję rady. Czyli cały czas miałam ten taki lęk przed oceną, nawet u terapeutki.
No, słuchaj, ja na pierwszej terapii zrobiłam taką prezentację siebie, że na koniec powiedziałam, że chyba jednak jestem sama sobą zażenowana, co ja tu odwalam, nie? Że, no bo trzeba komuś coś powiedzieć, jest zadanie, trzeba się zaprezentować, opowiedzieć w 45 minut problem. No to show zrobiłam, no a potem już...
No właśnie.
Żeby mnie polubiła, nie?
No właśnie, tak. Ja zresztą też miałam taki moment, że czułam bardzo duże wsparcie mojej terapeutki, jeśli chodzi o ten projekt, bo ona jakby była wtajemniczona w to wszystko. I też miałam taki moment, że się przestraszyłam, że ja trochę się boję jej powiedzieć, że z czymś mi jest ciężko, bo chciałam, żeby ona była ze mnie dumna i żeby myślała, że wszystko jest dobrze, więc... No, cały czas ten lęk przed oceną jest.
A czy oprócz tego, że zaczęłaś tę psychoterapię, no to czy zrobiłaś klasyczny manewr i krok numer jeden, czyli Google?
Oczywiście, że tak.
No i co ci tam wyszło?
Oczywiście, że tak. No, ja właśnie dzięki Google'owi poznałam termin hikikomori, bo ja...
Co wpisałaś? Boję się wyjść z domu? Nie wychodzę z domu?
Wpisałam o lękach społecznych, o takim obniżonym nastroju, stanach depresyjnych i właśnie tej fobii społecznej, takiej bardzo silnej. No i mi to wyskoczyło i jak zaczęłam czytać różne artykuły, to wiedziałam, że tak musi się nazywać cała ta płyta, mimo że wiadomo, że te płyta i książka, że hikikomori japońskie i takie trochę stereotypowe jest bardzo skrajne i nie do końca też ja to przeżyłam, bo to nie jest tak, że nikogo nie wpuszczałam do pokoju i załatwiałam potrzeby fizjologiczne u siebie w pokoju.
Tak, bo to dochodzi do takich skrajnych sytuacji.
Tak. Aczkolwiek wszystko zamawiałam przez internet, jedzenie też i kawę, non-stop do tej pory to robię, ale łatwiej mi było, naprawdę. Ja pamiętam też, zamawiałam 50 zł kosztuje dostawa spod mojego domu. I ja się decydowałam na to.
Myślę, że gdyby to nie była pandemia, no i to zamawianie nie byłoby tak powszechne, to byś jednak wyszła z tego domu?
Myślę, że w tamtym czasie nie, tylko szybciej pewnie bym...
Poszła po pomoc?
Tak, myślę, że tak.
Na ile się zamknęłaś w domu?
Próbowałam to policzyć, ale to jest ciężkie.
To się zlewa.
To się zlewa i też na przykład moi rodzice, to jest jakby do nich jeździłam. I to było miejsce, gdzie faktycznie opuszczałam dom, swoje mieszkanie i oni bardzo długo nie wiedzieli, że coś ze mną się dzieje nie tak, bo wydawało się, że wszystko jest okej. Ale no tak półtora roku tak, nie wychodziłam w ogóle.
I było ciepło w międzyczasie? Było lato?
Tak.
I zapraszałaś do siebie ludzi, czy jednak trochę się poodcinałaś?
Raczej zapraszałam, ale...
Wiesz, lato, no to hello.
Tak.
Jesteśmy nad Wisłą.
Raczej wszyscy do mnie przychodzili, ale są znajomości, które nie przetrwały tej próby, no. I jest to ciężkie bardzo, ale tak.
Co robiłaś całe dnie?
Nagrywałam płytę z Andy Wardem, mm-hmm. na przykład. To też było zagłuszanie. Teraz z dzisiejszej perspektywy wiem, że trochę tak to wyglądało, aczkolwiek zajęło to dużą część mojego czasu i ja myślałam, że wszystko robię dobrze i jest spoko. Przez pandemię nie mogliśmy tego nagrywać, nie mogliśmy się spotkać. Andy jest z Australii, więc na FaceTime nagrywaliśmy piosenki i dyskutowaliśmy o tym, jak one powinny brzmieć. No i super, tam złote single, wszystko się działo ekstra i jakby, no, pasmo sukcesów w teorii. Także to na pewno robiłam. No i zaczął powstawać też ten projekt. Jakby on zaczął powstawać zanim ja sobie poradziłam ze wszystkim, więc myślę, że to też był mój sposób na poradzenie sobie z tym. Ja poczułam jakąś taką moc w sobie i taką misję, że ja muszę zacząć o tym opowiadać. Zresztą to było zaraz po tym, jak skasowałam wszystkie treści z mojego Instagrama i stwierdziłam, że nie będę mówić, że jest super i że się opalam gdzieś tam w Tajlandii, tylko właśnie miałam taką tendencję, że dodawałam stare zdjęcia z wakacji, żeby cały czas coś tam się działo i żeby sobie trochę połechtać ego, bo wiadomo, że zdjęcia z plaży są super popularne i ludzie chętnie to lajkują, a ja potem miałam jeszcze gorsze wyrzuty sumienia, że wszystkich oszukuję i udaję, że jest dobrze, więc skasowałam wszystko i zaczęłam mówić, jak jest na bieżąco.
No, zaczęłaś od takiej grafiki Not Enough, tak. Z podpisem co dzień mam dość, logout.
Mm-hmm. Tak. Tak, to właśnie było wtedy, co wykasowałam, dodałam tę grafikę i tak, no ona oddawała wtedy moje to, co ja czułam.
A dopadały cię takie, usłyszałaś w ogóle diagnozę depresja, nerwica lękowa albo fobia społeczna, czy to nie usłyszałaś nigdy takiej diagnozy psychiatrycznej?
Ja w ogóle nie usłyszałam mm-hmm. żadnej diagnozy. I to jest dobrze, mm-hmm. bo ja bym wtedy zaczęła googlować mm-hmm. i sama sobie szukać.
Czyli udało ci się bez tak. farmakoterapii?
Tak.
Czyli to nie tak. był jeszcze taki moment, wiesz, kiedy idzie się do psychiatry, bo nie dajesz rady?
Ja bardzo chciałam mm-hmm. sobie z tym poradzić. To jest ta różnica, która w sensie coś, co mnie pewnie wyróżnia od wielu osób, które się zamykają w domu, mm-hmm. bo z tego, co czytałam o różnych przypadkach, to ci ludzie próbują właśnie, oni chcą być zamknięci, oni nie chcą wyjść, a ja chciałam wyjść i chciałam sobie z tym poradzić i naprawdę miałam obsesyjną potrzebę poradzenia sobie z tym jak najszybciej.
Są takie, stosowałaś jakieś takie właśnie metody na wyjście z chaty na chwilę? Jakieś kółeczko po osiedlu i tak dalej?
Tak.
Bo żeby tak z lękiem wygrać, to trzeba jednak się z nim konfrontować, no.
Tak, tak. No i miałam takie zadania od mojej pani terapeutki, że będę na przykład iść na koncert, który mnie interesuje, żeby kupić miejsce siedzące, żeby na pewno mieć swoją przestrzeń gdzieś tam dalej się schować i spróbować z kimś, na przykład z jedną osobą porozmawiać albo powiedzieć dzień dobry i tak robiłam to krok po kroku.
To może się wydawać niesamowite. I miałaś takie myśli, że no hello, taki wiesz, taki autobicznie, że ale jak to? Przecież no wydałam płytę, debiut, świetnie oceniony, świetnie przyjęty, mnóstwo koncertów. Jestem na scenie, pracuję na scenie, a boję się, wiesz, iść do spożywczaka, nie? No, co jest ze mną tak. nie tak? To jeszcze takie bardziej biczujące chyba jest.
Tak, ale ja też miałam taki moment, że ja po tej pierwszej płycie uważałam, że wszyscy mnie oszukują i że to wcale nie jest dobre, tylko ja w ogóle nie umiem śpiewać, nie umiem pisać, to wszystko jest beznadziejne i nikt mi nie chce powiedzieć prawdy. Jak się pojawiał jakiś komentarz negatywny, to mówiła, ach, to jest ta osoba, która mi mówi, że faktycznie ja się nie nadaję do tego. Ja doszło do tego, że ja szukałam dowodów na to, że
się nie nadaję.
Tak, że ja jestem słaba w tym. No.
Jakie masz te demony, z którymi próbowałaś nie wygrać? Ja jakoś nie lubię tego słowa, bo to jest wygrywasz albo przegrywasz i ja bym co drugi dzień po prostu jednego dnia bym wygrywała, drugiego przegrywała, ale z którymi się mierzysz, które starasz się poznać na terapii? O czym są te demony?
O Jezu, to jest ich bardzo wiele. Trudno by chyba było o nich wszystkich mówić, ale coś, nad czym teraz pracuję najbardziej, to jest ten mój perfekcjonizm, który się nie kończy. I to, że ja na przykład pierwszą płytę miksowałam, czyli proces, który powinien zająć pewnie tydzień, półtora może albo dwa, to robiłam to półtora roku, bo cały czas chciałam poprawiać.
I wszyscy mieli już dość?
I wszyscy dookoła. Mieli już dość. I Marcin, który miksował, pozdrawiam, jeśli słucha. Mnie już nienawidził naprawdę, bo ja też miałam takie coś, że ja dobra, skończyliśmy to na 3 miesiące, wsadźmy tę płytę do szuflady i jak za 3 miesiące dalej nam się będzie podobać, to ją wydajemy i się okazało, że mi się nie podobało, więc zaczynaliśmy od nowa. I to trwało strasznie, strasznie długo. No przy tej płycie już sobie na to nie pozwoliłam i się z tego cieszę, aczkolwiek czy teledyski, czy sesje zdjęciowe, ja odchorowałam to bardzo.
A jak sobie właśnie z tym radzisz? Że sobie nie pozwalasz tak, że dobra, jakby jest zrobione, robili to po pierwsze profesjonaliści, ja też się nie urodziłam wczoraj, to jest druga płyta, hello, jest dobrze zrobione. Jak sobie radzisz, żeby właśnie, wiesz, dojść do takiego momentu, że jednak no, nie chcesz ukraść dysku od operatorów, że to do kosza, nie?
No nie wiem właściwie, bo chyba cały czas to trwa we mnie, się procesuje i ja chyba cały czas tak sobie mam, żebym mogła coś bardziej i lepiej i dopracować albo jeszcze więcej zrobić, bo teraz chyba teraz jestem na takim etapie, że myślę, że powinnam więcej zrobić, czyli że nie 5 teledysków, tylko 8, a nie 12 sesji, tylko jeszcze więcej, bo to wtedy będzie więcej kontentu, a teraz trzeba mieć kontent i ja sobie to tłumaczę i cały czas jest ta potrzeba robienia, bo wiem, że jak przestanę, to już będzie po wszystkim. Teraz mam taki lęk w sobie.
A ta potrzeba robienia, masz takie poczucie, masz taką refleksję, że ona się nasila, ponieważ masz już 30 ponad lat, to już trochę żyjesz na świecie. Masz takie poczucie, że jakby ona się nasila w ostatnich latach, że jednak od tego czasu, w których się, wiesz, urodziliśmy, czyli no końcówka lat 80., to troszkę wszystko inaczej wyglądało, a teraz jest ta gigantyczna presja i trochę my ją chłoniemy? Czy ty od dzieciaka po prostu już w przedszkolu musiałaś mieć 8 złotych serduszek, jak maksymalnie można było dostać 3?
Tak. Tak, ja to mam od dziecka. No, ja też, zresztą to też tak jest, że jak ja gotuję obiad, to on musi być z fajerwerkami i muszę usłyszeć 300 razy, że jest najlepszy na świecie. I też nie lubię robić rzeczy po prostu, więc i tak mam od zawsze, tak mam, no. I zawsze ten efekt wow był dla mnie ważny, dlatego też w tych teledyskach ja w ogóle nienawidzę sesji zdjęciowych i tych teledysk, ja naprawdę przysięgam, ja pierwsza moja sesja zdjęciowa do epki 10 lat temu prawie, ja pamiętam, jak kazała fotografka patrzeć w obiektyw, ja się popłakałam, bo to było dla mnie tak trudne, że ktoś mnie fotografuje i teraz ja w tych włosach goła. I to jest niesamowite, jakby ta droga, którą przeszłam, ale to dla mnie było równie trudne. I był taki moment przy sesji zdjęciowej przedostatniej do tej płyty, gdzie ja zawołałam kierowniczkę produkcji i powiedziałam: Kasia, ja już nie dam rady, że to już jest moja granica, 16 godzina czy 17 na planie i musimy już jakby skończyć. Wiem, że jest jeszcze tam jedna stylizacja czy coś, ale ja już nie dam rady. No i moja pani terapeutka mówi, że jest ze mnie dumna, że w końcu postawiłam granicę, że powiedziałam, że nie dam rady. I ona mnie zapytała, jak ja się wtedy czułam. A ja opowiedziałam, że raz w życiu się tak czułam, jak się topiłam. I wiedziałam już, że nie wyjdę z tej wody. I już traciłam przytomność i do mojego już teraz męża, wtedy chłopaka, powiedziałam, żeby on wychodził, że musi mnie tu zostawić, bo ja już nie dam rady, ja się poddaję. No i okazało się, że sesja zdjęciowa jest dla mnie porównywalna do emocji przy walce o życie i to jest coś nie tak, ale ja faktycznie tak mam, że ja się nastawiam, że ja muszę to zrobić, że to jest moja misja, że ja sama sobie to wymyśliłam, bo jakby te wszystkie kreacje powstały w mojej głowie, tylko nie do końca sobie zdawałam sprawę, że ja wtedy będę musiała stanąć przed tym obiektywem i to wszystko wykonać, ale ja potrafię nie jeść, nie korzystać z toalety przez 17 czy 20 godzin, tak jak w przypadku wytrzymam teledysku.
Ale po co? Bo gdybyś poprosiła o przerwę, to co, to gwiazdożysz?
Trochę tak. Okay. To jest pierwsza
to jest taka sprawa, myśl?
A poza tym tam było na przykład przy tym teledysku 50 osób na planie, wszyscy bardziej z misji niż w celach biznesowych i z chęci pomocy. I jak ja sobie myślałam, dobra, godzina zdejmowanie tych włosów, paznokci i wszystkiego, żebym ja w ogóle mogła pójść do toalety, to miałam, dobra, nie, ja wytrzymam i ja dam radę i trudno, no nie będę przetrzymywać, jak już mamy nadgodziny ludzi, więc... Jakby ja wiem, z czego to wynikało, bo ja też nad tym pracuję, ale też zawsze siebie jakoś tam na ostatnim miejscu, że ja dam radę, ale ważne, żeby wszyscy byli zadowoleni. I tak, i to jest coś, nad czym też muszę pracować.
Ej, a może jest tak, że na przykład każdy tak ma, każdy, kto musi stanąć przed aparatem na tyle godzin, każdy tak ma, tylko po prostu nie każdy o tym mówi.
Być może.
Tak być, nie?
Może tak
bo być, oczywiście myśl jest taka, że wszyscy ogarniają, tylko ja nie.
Oczywiście, no oczywiście. No właśnie, tak. Może tak, tak jest.
Może tak jest. Nie?
Może tak jest. Że... Przecież są ludzie, którzy się jarają tym i lubią występować.
Albo
i...
mówią, że się jarają.
Albo mówią, że się jarają. No ja sobie nie wyobrażam, że to może być przyjemne, naprawdę. Uważam, że to jest najgorsze, co można robić, ale jest potrzebne, bo ja też z efektów się cieszę i wiem, że to jest dowód na to, że właśnie dałam radę i że się nie poddałam często, ale sama taka praca, nie wyobrażam sobie w ogóle ludzie z branży filmowej, foto, szapuba.
No i wiesz, biorąc pod uwagę, że jak, a może też tak sobie pomyślałam teraz, że nie mówią o tym głośno, no bo no trochę tak głupio powiedzieć, wiesz, głośno, zaraz dostaniesz komentarze takie na pysk, że się nie pozbierasz, nie? Że po prostu już no przestań tak. gwiazdorzyć. Stoisz przed aparatem, i też mi praca, nie?
Oj, no. Tak, no, to często są takie opinie, ale...
A jak ty sobie radzisz z komentarzami?
Teraz staram się nie czytać, ale przy poprzedniej płycie było bardzo źle. W ogóle sobie nie radziłam i każdy jakiś negatywny komentarz musiał odchorować. Teraz staram się nie czytać, chyba że mi specjalnie ktoś tam oznaczy albo wyśle mi prywatną wiadomość. Miałam takiego jednego pana, który mówił, że moja książka to bardzo drogi papier toaletowy i napisał to pod każdym postem, więc musiałam...
Jeszcze w nim musiało być frustracji.
Niesamowite. No. Niesamowite, że mu się chciało, więc spoko w sumie, ale no to takie komentarze do mnie docierają, jak już ktoś bardzo chce, ale staram się nie czytać, bo wiem, że to mi nic dobrego nie przyniesie. Ani te dobre komentarze, bo oczywiście są super i ja bardzo to doceniam i jest to potrzebne, ale to są takie wyrzuty dobrej energii, które też są takie krótkotrwałe. I ja wolę chyba ten środek i teraz się tego trzymać, ani... Nie skupiać się na ocenie innych. Ja w ogóle jestem super z siebie dumna, że powstała ta książka i ta płyta i to wszystko, co zaplanowałam skrupulatnie, bardzo dużo czasu to zajęło i bardzo dużo mojej pracy i wysiłku i wyszło w 100% tak, jak ja chciałam, więc...
Tak? Nie trzeba jej wydrukować jeszcze raz?
Nie trzeba.
Nie trzeba przemiksować płyty?
Nie, wydaje mi się, że nie. Ja w ogóle mam tak w salonie u nas jest taka tablica, gdzie są wszystkie punkty poprzyczepiane i wszystko opisane, co ja bym chciała, bo to też było jednym z etapów, że ja muszę mieć mierzalne efekty, bo inaczej nie umiem ocenić, czy mi się wszystko powiodło, czy nie, więc mam te punkty, które już są za mną. To i wyszło to wszystko. Jest. I ta książka jest, i płyta jest, i teledyski są, więc z niczego nie zrezygnowałam. I bardzo konsekwentnie dotarłam do brzegu, więc bardzo się cieszę.
Cieszę się, że potrafisz powiedzieć, że jesteś dumna, bo to jest takie...
Tak.
No to jest taki kamień milowy, jeżeli chodzi tak, o terapię, nie?
Na przykład. Zdecydowanie to jest... Chociaż ty tak jak mówiłam wcześniej, no też mam tak, że teraz powinnam dużo więcej koncertów, jeszcze więcej coś, jeszcze kolejne rzeczy i powinnam bardziej nad tym pracować, ale jakby bardzo dużą satysfakcję mi przyniosło to, że ten projekt się ukazał. Mimo, że jest trudny, nie jest to popularne teraz, żeby mówić o złych emocjach. Właśnie wszyscy się skupiają na wakacyjnych i lekkich tematach. I nie jest też to przyjemne, bo jakby mało osób chce rozmawiać o tak trudnych i głębszych rzeczach. O demonach właśnie. Także bardzo się cieszę, że to doszło do skutku. Teraz jakby kolejna praca przede mną i traktuję to jako kolejny etap. Ale do tego nie są mi potrzebne komentarze. Nie jest mi potrzebny ten poklask. I to jest ta różnica między pierwszą a drugą płytą, że ja wtedy bardzo szukałam swojej wartości w tych opiniach, a teraz mam tak, że samo to, że to się ukazało, już jest dla mnie tym 100%.
To jest ta, może to jest ta łagodność, której się uczymy jako perfekcjoniści, nie? Bo w tym perfekcjonizmie to jest tak, że kurde, nie wiadomo trochę, gdzie jest ta, no, gdzie jest ta poprzeczka zawieszona.
Tak.
Bo ona jest wysoko, ale jak wysoko? W sensie, że dobra, tak. Dostanę piątkę, szóstkę, a siódemkę. W ogóle, gdzie jest ten moment, kiedy będzie okej? Okay? Kiedy już uznam, że zadowoliłam cały świat, że świat mnie zaakceptował i że jestem okej, okay, nie?
No właśnie, dlatego to wyznaczenie celów jest ważne, żeby były łatwe do określenia, mierzalne po prostu, bo tak to zawsze chce się więcej, no.
Wiesz już po terapii, w trakcie terapii, co ci służy, co ci szkodzi, jakie rzeczy, sytuacje, jaką masz instrukcję obsługi siebie?
Ja cały czas się uczę, to nie mam żadnej instrukcji, niestety jest na maksa, jestem, działam intuicyjnie i nawet jeśli wiem, co powinnam zrobić, wiem, co powinnam powiedzieć, to i tak robię tak, jak poczuję w danym momencie, więc to ciężki przypadek. Aczkolwiek naprawdę się otwieram i ja na początku terapii, w ogóle przez pierwsze miesiące, miałam takie poczucie, że to jest bardzo drogie wygadanie się, a teraz widzę tego efekty, że faktycznie ja się otwieram, jest mi łatwiej, robię rzeczy, które kiedyś mi przychodziły z wielkim trudem, to teraz nawet się nie zastanowię na przykład i ta świadomość jest niesamowita. Że właśnie zdarza mi się wejść do sklepu po prostu, rozmawiając przez telefon, wziąć wodę i wyjść i nagle się okazuje, Jezu, byłam w sklepie.
Ale płacisz? Czy bierzesz wodę i wychodzisz?
Nie, płacę.
Płacisz, płacę. No dobrze.
Płacę.
Czego ci życzyć?
Myślę, żebym się nie poddała. Chyba tak, żeby...
A co to znaczy poddać się?
Że odpuszczę, bo byłam tego bardzo bliska.
Że rzucić muzykę?
Że rzucę muzykę, tak, i się zajmę innymi rzeczami. Ja też mam tak, że ja potrzebuję tego balansu, że ja robię inne rzeczy, że to nie jest tak, może też stąd książka, że potrzebowałam odskoczni od pisania piosenek. I też żałuję, że już nie będę pisać po raz pierwszy, bo pierwsza piosenka i pierwsza książka to jednak jest bardzo przyjemne i takie naiwne tworzenie.
Ale zupełnie. Jest dużo rzeczy, które można zrobić po raz pierwszy.
No i myślę, że tak będę szukać, bo ja bardzo lubię, w ogóle przy tym projekcie takim moim głównym założeniem było to, żeby robić rzeczy, które nie są dla mnie komfortowe, żeby przekraczać granice i że wtedy będę się rozwijać, jeśli będę robić cały czas coś, co jest dla mnie nieoczywiste i nieszablonowe. I myślę, że stąd te wszystkie pomysły też.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za ogromną otwartość i za to, że ten temat jakby najważniejszy w naszym życiu, czyli nasze samopoczucie i nasz stan też w świecie muzyki poruszyłaś. Bo on oczywiście jest, dużo jest coraz więcej opowieści wielu osób, ale że tego poruszyłaś i muzycznie, i książkowo, i tym, że się dzielisz swoją drogą. Dzięki wielkie. Hikikomori, historia o uciekaniu w samotność. Nie tylko książka, ale też płyta pod takim samym tytułem. Wspaniała okładka płyty z włosami. Boże, nie zdążyłam zapytać o te włosy, ale zrobimy jakiegoś live'a, to pogadamy o tych włosach, bo wiesz, takie moje fryzjerskie tutaj jeszcze zacięcie wychodzi, no, że z tymi włosami to jest jakiś symbol. Informacja dla wszystkich naszych patronów, że na grupie facebookowej dla patronów znajdziecie informację, jak zdobyć książkę, płyta również do posłuchania i książka jest super, no bo po każdym opowiadaniu, po każdym rozdziale najeżdżacie telefonem na QR kod i pokazuje się teledysk do tego odcinka, chciałam powiedzieć, do tego rozdziału, także jest to interdyscyplinarna, niesamowicie nowoczesna, technologicznie książka. Zrobiłaś coś, czego jeszcze nie było, wiesz?
Wiem. Wiem, bo tak, bo dużo osób próbowało znaleźć jakieś takie rozwiązania i nie znaleźli, więc super.
Dzięki wielkie.
Bardzo dziękuję.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.